Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. W Gdyni powstały dwa nowe spektakle. 8/3 czeka na swoją premierę w Teatrze Gdynia Główna i o nim porozmawiamy za chwilę, a zaczynamy od Jądra Ciemności według Józefa Konrada na pokładzie Daru Pomorza w adaptacji Pawła Chile w reżyserii Krzysztofa Babickiego. Premiera już się odbyła, ale to nie będzie relacja z tego wieczora, to będzie spotkanie na jednej z ostatnich prób z twórcami spektaklu. Krzysztof Babicki, dyrektor Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni, reżyser spektaklu Jądro Ciemności, adaptacja Pawła Chile, o której już za sekundę zapytam, ale zacznę tak, bo jesteśmy na pokładzie Daru Pomorza, czyli płyniemy Tamizą w tej chwili na początku?
Tak, bo tak naprawdę zasadnicza akcja Jądra Ciemności, tam gdzie Marlowe opowiada o swojej historii w Kongo, rozgrywa się na pokładzie statku, który jest na Tamizie. I ta Tamiza jest bardzo ważna w naszym spektaklu, bo musimy szukać pewnych możliwości teatralnych. I to jest jedna z możliwości. I to jest to, co ja nazywam zawsze takim upostaciowieniem czasu, że czas jest postacią. I w naszym spektaklu mamy czas rzymski, mamy na Tamizie Festus płynie w górę Tamizy, żeby tam nieść cywilizację przeciwko i niszczyć brytyjską dzicz. No i Marlowe opowiada, jak to płynęli w górę rzeki Kongo, żeby nieść cywilizację europejską. I ten wątek rzymski jest bardzo wyraźny w spektaklu i zresztą z wykorzystaniem Horacego, z wykorzystaniem zresztą także nauczyciela łaciny, który próbuje Marlowa nauczyć łaciny i zresztą Marlowe, że nie będę zdradzał, ale w finale mówi po łacinie Paternoster. I to jest bardzo ważna scena. A jednocześnie Festus rozmawia o upływie czasu z Marlowem, o przemijaniu tekstami Horacego, które ten Marlowe tłumaczy, bo jeszcze pamięta łacinę ze szkoły. Mamy te sceny szkolne, kiedy nauczyciel Szymon Sendrowski uczy go łaciny. To jest jeden z wątków, czyli to, że ta chęć podboju, chęć narzucania własnego ładu, że taki dialog jest, własnego ładu, porządku ludziom, którzy inaczej myślą, czyli mają inny pomysł na życie,
Których się w związku z tym uważa za dzikusów.
Można nazwać dzikusów, można nazwać faszystami, prawda, jak teraz mamy sytuację, prawda, za granicą. Można nazwać w każdy sposób i usprawiedliwić agresję. I o tym jest to opowiadanie, jest przejmujące według mnie w tej swojej aktualności. No jak ja nigdy nie szukam współczesności w tekstach, żeby wpakować do ręki Marlowa telefon komórkowy, czy tak się bawić, tylko staram się szukać współczesności w tych tekstach klasycznych, w tym, co naprawdę jest ważne, współczesne. I to jest jeden z wątków. Drugi to jest także język teatru, bo przecież jeżeli w powieści występują, powieści, opowiadanie to różnie można nazywać, parki, to w naszym spektaklu parki są w ogóle podstawowe, bo parki są tymi pracownicami w tym konsorcjum i są wtedy bardzo trywialne. Są takie, no, dziewuchy, które tam się zajmują robieniem na drutach, ale w pewnym momencie wyobraźni Marlowa stają się parkami, które przędą losy ludzkie. I w czasach rzymskich, i w czasach Marlowa. I te parki ze sobą rozmawiają tekstami Konrada, ale śpiewają też przepiękny, białym wierszem napisane pieśni przez Pawła Chile z niesamowitą muzyką Marka Kuczyńskiego. I to są parki, które śpiewają o Charonie, który zawsze płynie w poprzek rzeki, a nie w górę rzeki, tak jak zdobywcy. No i o Charonie, którego pasażerami będziemy wszyscy. Więcej o parkach nie powiem, ale to są bardzo ważne postacie u nas w przedstawieniu. W finale cały zespół śpiewa churalną pieśń o demonie, który jest w każdym człowieku i że prawie taką modlitwę ochroń nas Boże od demona, który jest w każdym, bo przecież demon jest zaraźliwy, bo w naszym spektaklu w pewnym momencie Marlowe jest zakażony demonem Kurca po prostu. Jest to ta scena, kiedy on nagle zaczyna nawet dla tych marynarzy na Tamizie zachowywać się dziwnie w tym swoim takim sposobie mówienia o Kurcu. Jeszcze jedna rzecz, że teatr zawsze, i to ja zawsze mówię, kiedy to było bardzo niemodne, w tej chwili już zaczęło być znowuż normalne, bo już myślę, że upadł teatr, który głosił to, że koniec z fabułą, koniec z historią, prawda, czas dramaturgii skończył się tej, która opowiada historię, więc ludzie nie chcą takiego teatru i wiem, że przyjdą na Jądro Ciemności, bo to też jest historia. Paweł wprowadził do postaci, która powiedział historię Kurca. Jest jego narzeczona europejska, którą zostawił na lata i ona właśnie w żałobie odtwarza listy, które on jej przesyła i opowiada o tym, co się działo. no jest tak zwana, nieładnie nazwana przez nas, ale no jest, tak nazywamy, dzika narzeczona w tym.
Kobieta, tak?
Tak, kobieta kurce i ona jest tam na miejscu, jak gdyby obydwie są w jakiś sposób wręcz, no zwłaszcza ta kobieta z dzika, no wręcz religijnie zafascynowane kurcem, a o tej narzeczonej wiadomo po tym, jak ona czyta te listy, jak ona prosi tych wszystkich decydentów, żeby go oszczędzili, pokazując obraz, że on, że on pięknie maluje, że on opowiada, że jest człowiekiem no fenomenalnie wykształconym. I nagle się okazuje, że ten człowiek, który ma tak mocne wsparcie w pewnym okresie życia od jednej kobiety, potem od drugiej, jednak ma tą próżnię swoją, którą wypełnia chęcią zdobycia władzy, a wręcz nawet boskości.
Właśnie, bo on staje się Bogiem, prawda?
Tak, kobiety to są instrumenty, to po prostu jest i dla niego jest w pewnym momencie, mimo że wie, że jest ciężko chory, że za chwilę umrze. Mi się trochę kojarzy z Kaligulą Kami, który Kami napisał, że jak Kaligula zostaje, jak umiera, zostaje zabijany, to jeszcze krzyczy, ja jeszcze żyję, ja jestem Bogiem, mnie nie można zabić. Coś takiego jest w Kurcu też.
Paweł Chile, to była twoja propozycja czy dyrektora, żeby właśnie Jądro Ciemności tutaj wystawić?
To był pomysł dyrektora. Ja oczywiście jako klasyczny głupek Boży powiedziałem tak, zrobimy. A potem jak zacząłem raz jeszcze czytać bardzo dokładnie, po raz oczywiście kolejny powieść, to stwierdziłem, rany boskie, za co ja się wziąłem. To jest niewykonalne. No ale dla zawodowca nie ma rzeczy niewykonalnych. Nie chwalę się, ale powiem, że dobrze poszło.
To jest tak metaforyczne, tak współczesne.
Ja ci powiem, zanim ostatni chór wybrzmi, bo na końcu spektaklu jest pewien chór, ale przed chórem Marlow mówi taką kwestię, którą ja mu dopisałem, której nie ma u Konrada. I Marlow mówi intencjonalnie do Kurca, który już dawno spoczywa zżarty przez robale w rzece Kongo czy przez węże i tak dalej. I mówi, no tak, gdybyś ty znał Rosję, ale ty nigdy nie byłeś w Rosji. Ty nie wiesz, czym jest Rosja. Nie masz pojęcia, co to jest. Ale gdybyś był kiedykolwiek, to ja bym ci powiedział, kim ty byłeś. Ty byłeś biesowaty. Ty byłeś biesowaty, powtarza to, a tam jest prawdziwe jądro ciemności. Koniec, kropka. I ja to dopisałem. Myślę, że słusznie, dlatego że jest pewna scena wyprzedzająca to, kiedy Marlow stara się o posadę w tej spółce żeglugowej. Ciotka mu załatwiła to i najpierw musi iść do lekarza. Oczywiście to wszystko pic na wodę i ten lekarz jest wariatem prefaszystowskim, bo mierzy mu czaszkę. Marlow pyta się, no ale skoro ja wrócę, to powinienem do pana przyjść, żeby pan zmierzył czaszkę, czy się zmieniła. A mi, o nie, proszę pana, zmiany zachodzą w środku. Ale też pada wcześniej pytanie, czy pan jest Anglikiem? Pyta go lekarz, to ja cytuję w tej chwili in extenso. Czy pan jest Anglikiem? Nie po akcencie, tylko tak go pyta ten lekarz. A on mówi, nie w takim sensie, za jakiego mógłby mnie pan uważać. I to jest jedno jedyne zdanie w tej powieści, a może w wielu innych Konrada, w którym on daje sygnał, ale taki minimalny sygnał, że jednak jest skądinąd. I dlatego na końcu mówi o tej Rosji i o tym jądrze ciemności. Ja to zrymowałem. No to jest bardzo trudny tekst, nie tylko teatralnie, no. Także filmowo. Były dwie wersje filmowe. No mam nadzieję, że przebijemy. Mam taką cichą
no, jesteśmy nadzieję. Na pokładzie, więc już jesteśmy, mamy przewagę, nie?
Jesteśmy nie w kinie, na pokładzie, tylko na pokładzie. Nie w kinie, tylko na pokładzie, więc płyniemy Tamizą. No, zresztą ja też dopisałem tam pewne rzeczy, bo pierwszą rzeczą, jaką mówi Marlow, to się dziwi, bo oni tam czekają na odpływ, bo nie mogą tym jachtem rekreacyjnie wypłynąć. No i trzeba coś gadać, tak? Nudzą się. I Marlow zaczyna tę swoją opowieść, ale od czego on zaczyna? On mówi, wyobraźmy sobie 1900 lat temu brzegi Tamizy i wpływa tutaj rzymski statek. Tak było. Rzymianie wtedy zaczęli podbijać Brytanię. I mówi, wyobraźmy sobie tego oficera, który wpływa w tę dzicz kończy mu się dobre wino, pamięta swoją piękną matkę i ciepłą Sycylię czy coś takiego. A tutaj dzicy, bagna, włócznie, strzały i tak dalej. I tak było. I to, że potem Marlowe powtarza ten gest 2000 lat później, płynąc w jeszcze większą być może dzicz w górę Konga, no to jest pewnym refrenem niesłychanym, ale ja ich spotykam na rzece, obu tych bohaterów. A Flawiusz, czyli ten oficer rzymski, deklamuje Horacego. To są takie zabawy, ale które nie destruują dzieła Konrada. Destrukcja to byłaby goła 60 na deskorolce jeżdżąca tutaj pomiędzy stolikami i śpiewająca jakąś balladę o płynięciu w górę Konga. No to tak, no to to byłby teatr nowoczesny, ale my takiego nie uprawiamy i nie chcemy takiego teatru uprawiać.
Piotr Michalski w roli Kurca. Będziemy mówić o rzeczach budzących zgrozę zapewne, ale pozwól, że zacznę od fryzury.
Bo
nie wiem, czy Marlowe osiwiał ze zgrozy, czy to taki typ nordycki, który wyrżnie to bydło.
A potrzeba zmian przede wszystkim, ale na życie jest mi z tym dobrze, no, fajnie. A typ rzeczywiście Kurz, no tak, no typ nordycki, dlaczego nie?
Mogłoby tak być, prawda? Oczywiście. Biały jak kość słoniowa, którą zbierał, tak, wysoki na 2 metry. Tak. No i taki bóg, który karze buntowników, wsadzając ich głowy na dzidy.
Tak, a jeszcze w naszej realizacji tak to wygląda, że pozostali ludzie z obsady, pozostali ludzie jądra ciemności są gdzieś w tonacjach ciemno-szaro-czarnych. I taka postać biała jedna się bardzo przyda jako coś osobnego i coś może boskiego, może szatańskiego.
No właśnie, możesz coś powiedzieć w imieniu Kurca, bo on właściwie mówi mało, prawda, wielkimi literami. My do niego ciągle dążymy, płyniemy. Jak ty tę postać widzisz, rozumiesz? Co się stało z tego genialnego, utalentowanego, pożądanego przez kobiety, wielbionego przez wszystkich człowieka, że stał się tyranem, szaleńcem, zabójcą?
Ja myślę, że to każda wybitna jednostka ma pokłady w sobie ciemności, szaleństwa. Im więcej wrażliwości, im więcej talentów, im więcej tych wspaniałości, tym większe zagrożenie, jeżeli jeszcze się pewnie celowo separuje gdzieś w miejscach, które są pierwotne, które są inne, które no powodują, że jesteśmy właściwie tylko my sami ze sobą, no to te pokusy później mogą powodować po prostu szaleństwo. Szaleństwo i taką erupcję, no właściwie zła.
Czy on ma jeszcze kontakt ze światem wtedy, kiedy Marlowe do niego przypływa? W jakim on jest stanie, twoim zdaniem?
Miewa, to znaczy mówię o sobie w tej chwili, o swojej postaci i jej prowadzeniu. On jest ciężko chory, on jest właściwie na ostatniej prostej i to jest mówione, staram się tego nie grać, to wynika z kontekstu. Znaczy trochę tak, ale bez przesady. Natomiast tak, on miewa kontakt z rzeczywistością, została przy nim postać, u nas nazywa się Dziewczyna Kurca, jest to przedstawicielka tubylczego plemienia, które uważa Kurca za Boga. Miewa, natomiast jest już trochę w swoim świecie i Marlowe potrzebny jest mu jako taki ostatni spowiednik, rodzaj spowiednika, spowiadającego, słuchacza. Ale na temat Marlowa nie będę się wypowiadał, bo to już nie jest...
Zapytamy Mariusza Żarneckiego, tak, o Marlowa. Ja tak jak tu szłam, to się zastanawiałam, czym jest dzisiaj ta dzika dżungla i pomyślałam sobie, że ci tubylcy to trochę my jesteśmy. Oczywiście. Że korporacja to nadal działa.
Tak, jak najbardziej, świetnie to powiedziałaś, że się zgadzam w tym 100%. Mało tego, ten proces postępuje, proces korporacyjno-wyścigowy. I jakiś taki strasznie właśnie dziki, jakiś taki coraz bardziej odhumanizowany, coraz bardziej spieszący, coraz bardziej bezwzględny. I każdy z nas, myślę, może sobie w trochę pomyśleć po obejrzeniu tego przedstawienia, czy nie wiem, ponownym, czy pierwszym przeczytaniu książki, czy obejrzenia zwłaszcza jednego świetnego filmu, absolutnie uważam to, Czas Apokalipsy, ale tylko w wersji pierwszej, tej krótszej, z rewelacyjnym oczywiście Marlonem Brando. Mam w tym teatrze szczęścia do grania ról, które już kiedyś ktoś, zwłaszcza w kinie, zrobił genialnie i wybitnie. I też podkreślę, że to jest też moje widzenie i moja rola, i to będzie mój Kurz. No zresztą Makowicz jako Kurz wiąże ciemności filmowym. Też bardzo fajne, ale to inaczej prowadzone, bardziej taki kameralny, bardziej.
A to nakręca, czy jest obciążeniem, że takie role dostajesz? I teraz już pytam o tę właśnie.
Ja się ucieszyłem, że to jest ta rola, bo to jest jedno z takich moich marzeń. No. Jeszcze może ze dwa zostało, ale to kiedy indziej. A czy się spełnią, to nie wiem. To kiedyś byłaby to presja ogromna. W tej chwili mnie, czy presja związana z powstawaniem, z rodzeniem się tego człowieka, narodzeniem tej postaci, to jest presja jak zwykle. Natomiast to, że to było grane przez takich ludzi i to jest światowa literatura i postać kultowa, to już mniej.
Mariusz Żarnecki, Marlowe, czy to jest taki obojętny świadek grozy?
Charles Marlowe wcale nie jest takim narratorem, opowiadaczem. On w to wchodzi bardzo głęboko. Dlaczego? Dlatego, że on próbuje zrozumieć. To jest poszukiwanie też odpowiedzi o swój los, o swoje życie, o swoje granice, które w życiu potrafimy przekraczać albo nie jesteśmy w stanie. Na ile potrafimy zrozumieć drugiego człowieka i jego pobudki, czym się kierował, jaka jest jego filozofia życia, dlaczego tak głęboko wchodzi w to czynienie zła w pojęciu oczywiście i ludzi i Charlesa Marlowe'a. Takie były czasy, tak? Jedni mówią rasizm, jedni mówią tragedia, dramat ludzki, dramat tego wolnego państwa Kongo, o którym się mówi, tego króla belgijskiego Leopolda II. Ale tutaj mamy Marlowe'a, który wchodzi w to i będąc na tej rzece Kongo do końca nie rozumie tego, co Kurzem kierowało. On naprawdę próbuje to zrozumieć. Jak wiemy, fascynacja i nienawiść jest bardzo blisko. I teraz w tym przedstawieniu próbuję pokazać, na ile Marlowe jest zafascynowany Kurzem, na ile go nienawidzi, bo są momenty, kiedy on go po prostu chciałby zgładzić, zabić. A z drugiej strony on jest zafascynowany tym człowiekiem, bo też tak jak ćma, pędzi do tego światełka, do tego płomienia i być może się sparzy. Ta opowieść jest dla widzów, myślę, fascynująca i zapraszamy.
On jest towarzyszem w jego umieraniu, prawda? Jest świadkiem, przewodnikiem, przez moment przyjacielem, spadkobiercą najbardziej osobistych spraw.
Tak, wysłuchuje tych godzinnych monologów Kurza, bo Kurz tak naprawdę nie ma komu tego powiedzieć, a zaufał Marlowe'owi. No i cóż się dzieje, bo w ostatniej scenie, kiedy już zostały mu powierzone tajemnice, zostały mu powierzone listy, notatki, co Marlowe robi, nikomu innemu tego nie daje. Je tylko narzeczonej. I rzecz zaskakująca, nie mówi jej prawdy, jaka była ostatnia chwila, jakie były ostatnie chwile jej narzeczonego. Czy dobrze zrobił? Myślę, że widz będzie mógł osądzić postępowanie Marlowe'a.
A jak on u was mówi? Horror, zgroza, co mówi?
No właśnie, jest i groza, i zgroza, i horror. To gdzieś tam się przeplata. W różnych adaptacjach różnie to jest interpretowane. Tutaj nasz Kurz, Piotrek Michalski, właśnie mówi, że jest to ta groza.
Tylko Charon płynie po przekrzeki na drugi brzeg, na drugi brzeg. Tylko on dociera tam, gdzie chce, tam, gdzie chce.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Przed nami premiera. Spektakl nosi tytuł 8/3, premiera 6-7 maja w Teatrze Gdynia Główna. 8/3 to tekst Kuby Zubrzyckiego, który też spektakl reżyseruje i który jest z nami w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Są też aktorki Magdalena Bednarek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Polakowska.
Dzień dobry.
Grają też Edyta Janusz-Erlich, Magdalena Smuk i Piotr Srebrowski. 8/3. Może ktoś słyszał przy okazji festiwalu Sopot Nonfiction o tym tekście i już go kojarzy z Zatoką Sztuki. Nie wiem. Może ktoś śledzi losy Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Ten tekst był w półfinale, tak? Ale możliwe też, że ktoś słyszy 8/3. O co chodzi? Święto kobiet?
8/3 jest to hucznie obchodzone święto, Dzień Kobiet. Ale 8/3 jest to również data, która wydaje mi się na trwałe wpisała się w krajobraz niestety Trójmiasta. Otóż 8 marca 2015 roku 14-letnia Anajt popełniła samobójstwo, rzucając się pod pociąg, i jej śmierć dała początek potężnym zmianom w mieście, w którym wszyscy żyjemy. To znaczy obnażyła proceder stręczenia do prostytucji, wykorzystywania seksualnego nieletnich i wszystkich mechanizmów z tym związanych.
Matka się nie poddała. Matka, ojciec też walczył na swój sposób, ale matka w mediach społecznościowych tak nawiązała kontakt, zgłosiły się do niej inne kobiety, ruszyła lawina, zainteresowali się dziennikarze, bo to był proceder, który trwał od lat.
To prawda, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że głośna i też potrzebna fala mitu wybuchła w 2017 roku. Natomiast dwa lata wcześniej, tak jak powiedzieliśmy, mama Anajt w 2015 roku poprzez media społecznościowe zaapelowała do innych kobiet, które mogły zostać skrzywdzone przez tego samego człowieka. Więc ze względu na to, co się wydarzyło wtedy, znaczy jakby ze względu na apel tak naprawdę, który wystosowała, dotarła do wielu kobiet, które opowiedziały o tym, czego doświadczyły.
Pan od 2018 roku, tak? Badał sprawę, zbierał głosy, ślady.
Tak, ja od 2018 roku zbieram materiały dokumentalne związane z tą sprawą.
Ale jak rozumiem, to nie może być wprost, prawda? To nie jest reportaż dziennikarski. Na ile właśnie jest to użyte, to co pan uzyskał w ramach wywiadów, zapisów, a na ile jest to już jakaś interpretacja, która zresztą pewnie powinna iść trochę dalej niż chociażby śledztwo dziennikarskie.
Oczywiście, że tak. To, wydaje mi się, że materiał, który zebrałem, on, zwłaszcza przy takim temacie, on siłą rzeczy musi zostać przetransponowany na jakieś inne działanie, aniżeli tylko pewien jakby zapis reportażowy. Z tego względu, że materiały, które zebrałem, w takim bezpośrednim zapisie mogłyby jednoznacznie wskazać na osoby, które, z którymi się skontaktowałem, czy które się ze mną kontaktowały. Dlatego też ja musiałem wykonać bardzo dużą pracę, aby móc pewne rzeczy i anonimizować. Z drugiej strony zbudować w taki sposób narrację dramaturgiczną tej całej historii, aby móc przemycić te najistotniejsze i najmocniejsze jakby fakty, ale z drugiej strony ukryć też osoby, które podzieliły się ze mną swoją wiedzą.
Pani Magdalena gra bohaterkę. Czy to jest Anajt? Czy to jest przykładowa dziewczyna?
Nie, właśnie to, co staramy się wybudować z Magdą, to taki pewien zbiór opowieści zamknięte w jednej osobie, która opowiada historię.
Bo Anajt swoim samobójstwem jakby ruszyła lawinę, prawda? To był taki krzyk, który został wreszcie usłyszany. Ale 35 kobiet wzięło udział w, jakby można powiedzieć, zdecydowało się na walkę, może tak, na konfrontację, prawda? Na walkę z tymi łowcami, oprawcami. A dziewczyny, które padały ofiarami, miały zespół stresu pourazowego, próby samobójcze, depresję. Krótko mówiąc, są to osoby na całe życie okaleczone, prawda? Zranione. To nie jest coś, co się wydarzyło i dochodzimy sprawiedliwości, bo się wydarzyło, tylko coś, co trwa w tych dziewczynach. O tym też jest spektakl?
Wydaje mi się, że to jest tematem przewodnim naszego przedstawienia. To znaczy, opowiadamy o tym, co zostaje w człowieku. My o tych doświadczeniach opowiadamy. To znaczy na kanwie historii, która wydarzyła się w Trójmieście, opowiadamy o tym, jakiego kalibru, jakiego rodzaju destabilizację powoduje to w człowieku.
Pani Magdo, jak to jest z pani punktu widzenia, nie tylko jako aktorki, ale też jako osoby, która bierze udział w tym projekcie?
Wydaje mi się, że jakby kluczową rzeczą, z którą się spotykamy w trakcie pracy, jest to, o jakiego rodzaju doświadczeniach słyszymy, nie tylko z takiej aktorskiej perspektywy, ale też stricte ludzkiej, bo nie sposób porównać to, o czym my rozmawiamy na próbach i w jaki sposób przygotowujemy się do tej pracy, z tym, jak faktycznie wygląda i jak duży jest bagaż emocjonalny dziewczyn, które spotkały się z tym, jak duży bagaż jest rodzin tych dziewczyn, które jakby no to brzemię zawsze w nich zostanie. Tego nie da się w żaden sposób odpuścić i zapomnieć o tym. To jest coś, co one będą nosić przez całe życie. A my mamy tę możliwość, żeby przybliżyć tę straszną rzecz ludziom i jakby zmierzyć się z tym samemu.
To były gwałty, stręczycielstwo, ale też taka przemoc wobec tych dziewczyn w ich życiu, prawda? Z tego, co ja czytałam już opowieści o łowcy, chociażby tak go nazwijmy, że atakował je w szkole, na ulicy, śledził, nękał. Nie wiem, na ile to też jest w tym tekście. Jak to działało, jak ten mechanizm też działał?
To znaczy, jakby to, o czym pani opowiedziała, oczywiście znalazło się w naszym przedstawieniu, dlatego że no, to stanowi ten materiał dokumentalny, który no, związany jest z tym, co tak naprawdę się wydarzyło. Tylko cały ciężar tak naprawdę my kładziemy na to, z czym my zostajemy jako ludzie. Nie chcemy jakby gloryfikować przemocy, nie chcemy tworzyć przedstawienia, które będzie posiłkowało się pewnymi obrazami przemocy, tylko skupiamy się na tym, co z tego wynika, z czym zostaje człowiek. Bo wydaje mi się, że no tylko w taki sposób możemy doprowadzić do szerokiej dyskusji i debaty na temat przestępstw seksualnych, przestępstw związanych z wolnością seksualną. Jak zaczniemy, po pierwsze, piętnować tego typu zachowania, ale też szczerze porozmawiamy o tym, jakiego typu napięcia funkcjonują w naszym życiu, z czym my się zderzamy, jakie to ma reperkusje w nas, jaki my mamy stosunek do tego typu mechanizmów, które funkcjonują jakby też w naszym zawodzie, w naszej przestrzeni, w której funkcjonujemy.
Małgorzata Polakowska. Małgosiu, jakie są twoje role w tym spektaklu może najpierw?
Gram głowę tego miasta, a więc prezydentkę miasta. I wcielam się też w postać policjantki, do której zgłasza się matka Diany, Anait, z zebranymi dowodami. Ja nie doświadczam tego, co moje koleżanki ze sceny, aż takiego głębokiego utożsamienia się z tematem, może na szczęście. Ale właściwie o czymś chciała, żebym ci opowiedziała, bo mam tyle, zadałaś jeszcze w międzyczasie tyle
tak,
pytań.
Tak, bo też myślę sobie o tym już, no przyznaję, że trochę wiedząc, jakie są twoje role, że ty reprezentujesz te strony jakby z zewnątrz, ludzi z zewnątrz, którzy jednak są odpowiedzialni i którzy muszą też przekroczyć te, można powiedzieć, strefę własnego komfortu i zacząć robić coś, prawda? Przeciwko ludziom, którzy są bardzo silni, bo oni byli bardzo silni. Oni byli długo bezkarni. I potem jeszcze zawzięcie się bronili. To zresztą wszyscy, którzy się zainteresowali, to wiedzą, że sprawa sięgnęła też różnych celebrytów. No dużo się działo i nie było wcale tak łatwo. I bardzo długo była zmowa milczenia. Więc ty grasz te osoby, które no właśnie albo zaryzykują własne bezpieczeństwo, nie wiem, zawodowe, osobiste, bo to przecież też były groźby. Coś zrobią, albo nie, no nie wiem, no, bo nie znam tekstu, więc jak to jest u ciebie?
Moja postać jest też tragiczna z tego względu, że absolutnie traci poczucie kontroli i jako perfekcjonistka sprawująca władzę, może pełniąca rolę, taki styl przywódzenia bosowski bardziej, nie powiem autorytarny, ale bosowski, mająca poczucie, że panuje nad wszystkim, nagle okazuje się, że to wszystko jej się wysypuje z rąk i dzieje się na pewno nie tak, jak to sobie wyobrażała, a na pewno nie tak, jak się umawiała. Więc to też jest w ogóle ciekawe spojrzenie na ten problem z perspektywy kobiecej. Kobieta na stanowisku przywódczym oszukana przez takiego dupka. A z drugiej strony jest policjantka, która bardzo wierzy i chce być przedstawicielką takiego prawdziwego wymiaru sprawiedliwości i nie chce być jednostronna w tym wszystkim. I bardzo chciałaby być obiektywna, co też wcale nie jest łatwe, kiedy konfrontuje się z matką, zdesperowaną matką, która dysponuje dowodami, ale aby zachować i jawność, i obiektywność, nie może się im poddać. Musi wysłuchać wszystkich stron. Mhm. Bycie takim moderatorem też wcale nie jest łatwe i przyjemne. Niby jakimś neutralnym, ale przecież wiadomo, że te osoby pomimo pełnionych stanowisk przez siebie pewnie prywatnie postąpiłyby inaczej albo mogłyby opowiedzieć się inaczej. A jednak z uwagi na pełnione przez siebie stanowisko policjantki czy prezydentki muszą kierować się zupełnie innymi zasadami i kategoriami w swoich postępowaniach. A zadałaś jeszcze wcześniej fajne pytanie Magdzie. No, jak my sobie radzimy z wchodzeniem w te trudne role? No. No, wyjątkowa jest taka sytuacja pracy w ogóle nad tym spektaklem, bo Kuba zadbał bardzo o taką bezpieczną przestrzeń. Myślę, że chyba wszystkie czujemy się bezpiecznie. I bardzo często pada pytanie ze strony Kuby, jak się czujecie? Czy wszystko jest okej? I Kuba bardzo jest wrażliwy na to, co się z nami zadziewa, na każdy przejaw jakichś trudniejszych emocji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dla mnie jest taka, że naprawdę czuję się dumna, że gram z takim zespołem aktorów wybitnych dla mnie. I samo to patrzenie, jak wcielają się w swoje role, no to jest majstersztyk. I nawet jeżeli ktoś nie czuje przekonania do samego tematu, może uznać, że to jest za ciężkie, chociaż i tak jest podane, myślę, że w całkiem lekkiej formie, na zasadzie śmiech przez łzy w niektórych momentach. To myślę, że warto przyjść, by docenić kunszt aktorski moich kolegów i koleżanek. No i trzecia sprawa, w sumie chyba najważniejsza, co też jest charakterystyczne zresztą dla naszego teatru Gdynia Główna, czyli poruszanie tematów zaangażowanych społecznie i oddanie głosu tym, którego nie mają.
Tak, przepraszam, tak sobie pomyślałam też myśląc trochę o tym temacie, o tych wszystkich zdarzeniach, że no też kiedyś byłam młoda, Trójmiasto. W sumie zaczyna się tak fajnie, nie? Tak niewinnie, że jakaś impreza, że coś się dzieje, przynajmniej w niektórych momentach i potem się dzieje coś tak strasznego. Nie wiem, na ile wchodzicie w ten cały proces, no bo to musiał być proces. Od pierwszego jakiegoś kontaktu w mediach społecznościowych, czy wyjścia w miasto, przez to wszystko, co się potem działo, to tam jest? Nie wiem. Za wiele pytam, ale chodzi mi o wejście jakby w głowę tej dziewczyny 13-latki, 16-latki, która zaczyna, jej zdaniem, przeżywać jakąś fajną przygodę, a potem czasem bardzo szybko dzieją się takie rzeczy, które ją na całe życie jakby już zatrzymują.
No to jest właśnie też jakby jeden z głównych tematów, wydaje mi się, że najważniejszy spośród wielu tych ważnych tematów, które poruszamy i które padają w tym spektaklu, jest to moim zdaniem przynajmniej dla mnie kluczowy, taki, który mnie osobiście najbardziej dotyka, czyli to, że mamy młodych ludzi, młode dziewczyny, które dopiero wkraczają w świat dorosłości, w kontakty społeczne, życie osobiste, to życie dopiero się dla nich zaczyna. Na dobrą sprawę to są jeszcze dzieci, które dopiero zaczynają ostrożnie opuszczać gniazda rodzinne, że tak powiem.
Nie mają pojęcia o tym zagrożeniu, prawda? Tak. Bo ono było bardzo wyrafinowane i takie...
Tak, bo to są dziewczyny, które mają głowy pełne marzeń, celów i jakby tego, co chciałyby zrobić ze swoim życiem, a które niestety nacinają się na ludzi, którzy bezwzględnie te marzenia wykorzystują. Niejednokrotnie są to też dziewczyny, które jak każdy z nas boryka się z jakimiś problemami. Czy to są domowe problemy, czy to są osobiste, czy to jest jakaś choroba, czy to są kompleksy. A niestety tacy ludzie, jak ci mężczyźni, żerują na tym. I właśnie swoją obecnością, swoją obietnicą polepszenia ich życia.
Jakimś prezentem, propozycją.
Tak, tak, po prostu mamią te dziewczyny, aż do momentu, kiedy jakby one próbując się wycofać, orientują się, że jest już kompletnie za późno, bo albo są szantażowane, albo są zmuszane, są namawiane wbrew swojej woli. Zastawia się na nie pułapki, tak żeby nie mogły opuścić już tego świata, w którym jakby w ogóle nie chciały być, bo miały marzenie i miały perspektywę w głowie na coś kompletnie innego.
I są rodzice, prawda? Matki tutaj, tak? W tym przypadku.
Nasza historia jest bardzo mocno zorbitowana na to, co przeżyła mama Anahit. Mm-hmm. No. Jest tak dlatego, że jakby to ona, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, spowodowała całą tę lawinę. To ona rozpoczęła tę walkę z tym całym środowiskiem, z Sopockim. Więc my pokazujemy jej walkę.
No bo też można sobie pomyśleć, co czuje matka, rodzic, prawda?
Tak, ale jakby, tak, oczywiście, ale to jest jakby ta figura, tak? To jest figura rodzica, który próbuje przede wszystkim zrozumieć to, co się wydarzyło. No i podjąć walkę.
O co? O sprawiedliwość?
O sprawiedliwość, o dobre imię swojego dziecka, o to, żeby ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, czy współodpowiedzialni, ponieść konsekwencje swoich czynów.
No też chyba, żeby ich zatrzymać, prawda? Bo...
To prawda, bo powiedzieliśmy o tym wcześniej. Do pewnego momentu ludzie, o których opowiadamy, byli omnipotentni. Tragiczne historie, które miały miejsce wcześniej, nie ujrzały światła dziennego, dlatego że te kobiety zdecydowały się zakopać to głęboko w sobie, z nikim nie dzielić się tymi historiami. Ja przypominam, że na nośnikach zabezpieczonych po aresztowaniu łowcy nastolatek z Sopotu, śledczy zabezpieczyli ponad 100 filmów. Nie wszystkie dziewczyny, które zostały wykorzystane przez tego człowieka, zdecydowały się zeznawać. Oczywiście to jest ich święte prawo, ale tych kobiet jest bardzo dużo, bardzo. To pokazuje skalę tego całego zjawiska. Zapytała pani wcześniej o to, jak prowadzimy, czy jest to jeden głos, wielogłos tych dziewczyn. Ja zdecydowałem już na etapie pisania tego tekstu, że jedna aktorka, w tym wypadku Magda Bednarek, w nią wpiszemy wielogłos wielu dziewczyn. Starałem się w taki sposób formatować ten tekst, aby historie, do których nawiązuje Magda jako aktorka na scenie, były nie do rozkodowania dla osób, które mogą to obejrzeć. Aby to było niemożliwe. A to z kolei doprowadziło do tego, że mamy taki pewien ciąg powtarzalnych historii. Ponieważ to jakby również opowiadamy o systemie, który jakby sprawdzał się do pewnego momentu, właśnie do momentu śmierci Anahit. Ale to chciałbym również zaznaczyć, że to było dla nas bardzo ważne. Aby w żadnym wypadku nie doprowadzić do wtórnej wiktymizacji poprzez nasz tekst. Aby osoby, które doświadczyły tego, nie czytały swoich, nie słyszały swoich słów ze sceny. Wyjątkiem jest mama Anahit, z którą spędziłem bardzo dużo czasu, która przeczytała ten tekst. Ja przed rozpoczęciem prób wysłałem ten tekst Mikołajowi Podolskiemu, dziennikarzowi, który od samego początku prowadził pracował nad tą sprawą. Wysłałem mu ten tekst z prośbą o to, aby przyjrzał się temu, czy nie ma tam takiej sytuacji, która mogłaby narazić którąkolwiek z dziewczyn na to, o czym mówię, czyli na wtórną wiktymizację. Bardzo mi na tym zależało. Ten spektakl w założeniu ma być wzmacniający. To jest rzecz, na którą umówiliśmy się z koleżankami i kolegami na samym początku. On ma być wzmacniający. On ma pokazywać siłę kobiet. To jest nasz główny cel.
Pomimo wszystko, pomimo 8/3, pomimo tego, co się stało, tak?
Oczywiście, no ale ważne jest też właśnie ten świat, którym my zastajemy. Mhm. On nie może być taki. Wcześniej Magda powiedziała o tym, że to są rzeczy, które na zawsze zostają w bohaterkach tej historii. Oczywiście, no tak jest. Tego typu doświadczenia na zawsze zostają w ciele, są dziedziczone później przez następne pokolenie.
Ale co, jakby można z tego nieświadome. Też czerpać siłę albo z pomocą tak, tylko, drugiej kobiety?
Tak, dlatego, dlatego właśnie do tego chciałbym doprowadzić, że temu służy ta historia. Ona musi być wzmacniająca. Po to opowiem. Opowiadamy o tym. Staramy się zrobić wszystko, aby ona była uwalniająca. Właśnie poprzez ten brak powtarzalności, aby to nigdy więcej się nie powtarzało. Abyśmy byli czujni na to, aby nie doprowadzać do takich sytuacji nigdy. Aby ludzie, którzy są sprawcami przemocy seksualnej wobec kobiet, nie pozostawali bezkarni. O to chodzi.
O co chodzi? Pytanie do aktorek. O, pan już powiedział i można powiedzieć o tak. Albo też od siebie właśnie, czy ta siła płynie z tej historii też, albo jakieś inne przeżycia, albo coś, co by się chciało powiedzieć publiczności teraz, czy poprzez ten spektakl?
No, chyba najlepszym podsumowaniem jest dla mnie puenta, którą wypowiada Magda Smuk. że jeżeli wiesz, że siedzi obok ciebie, tu pada przekleństwo. Ja nie wiem, czy mogę przeklinać w radiu.
Nie, lepiej nie.
Lepiej nie. Więc jeśli wiesz, że siedzi obok ciebie zły człowiek, tak? To się po prostu przesiądź. Znaczy, to może teraz brzmi banalnie.
To mu to powiedz prosto w twarz i się przesiądź. Tak.
To powiedz mu to prosto w twarz i się przesiądź. A ja myślę, że nawet wystarczyłoby się po prostu przesiąść, nawet jeżeli bez konieczności konfrontowania się. Chciałabym, żeby to zapamiętały dziewczyny, szczególnie młodsze dziewczyny, które mam nadzieję przyjdą na ten spektakl. A jeśli przyjdą z rodzicami, to żeby to właśnie rodzice wzmacniali je w tym, że nie muszą bać się być asertywne, nie muszą realizować tego schematu uległej, poddanej i nie muszą być miłe. Nie muszą. Mam nadzieję, że to wyniosą z naszego spektaklu.
Mi najbardziej zapada w pamięć to, o czym wspomniał Kuba. To, do czego pani też się odniosła, dlaczego to jest budujące i w jaki sposób. To, że mama Anait swoją wytrwałością i swoim parciem do przodu zapoczątkowała jedną wielką lawinę tego, że doszło do ujawnienia i do jednak zbojkotowania tych omnipotentnych ludzi. I to, o czym myślę, dlaczego ten spektakl jest budujący, to, że wierzę, że działamy w tę samą stronę, w sensie czerpiemy siłę z tego, co one zapoczątkowały. I chciałabym, żebyśmy o tym pamiętali, że jakby, że kultywujemy to dalej.
No i fajne jest też to, że kobiety stoją za sobą w tym spektaklu. Że nie rywalizują ze sobą, tylko są dla siebie realnym wsparciem.
Zależało panu na tym, żeby to zrealizować, prawda?
Bardzo. Żeby to postawić na scenie. Uważam, że to jest bardzo ważne, abyśmy opowiadali o tym, co nas uwiera, co nam nie daje spokoju w mieście, czy w miejscu, w którym wszyscy żyjemy. To jest bardzo ważne.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kuba Zubrzycki, Małgorzata Polakowska, Magdalena Bednarek. Spektakl 8/3 w Teatrze Gdynia Główna. 6-7 maja, premiera najpierw o 19, następnego dnia 18, potem też będzie grany 14, 27 maja, także serdecznie zapraszamy. A ja dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.